Jest znak. Jest znak. Bardzo serdecznie w ogóle jeszcze raz dziękujemy i cieszymy się z tak licznej frekwencji, szczególnie w tym czasie pandemii, kiedy już tak stęskniliśmy się za sobą nawzajem w tym spotkaniu tutaj na miejscu w sali w Lubiniu. To chociaż dobrze, że korzystamy z tego. Bardzo jestem wzruszony tą frekwencją, też tym, że chcecie skorzystać z tego czasu i że możemy wspólnie ten czas razem tracić. Zastanawialiśmy się nad tym, o czym wam mówić przez jakiś czas, nawet zwanialiśmy się z Darkiem kilka razy. Nie powiem dokładnie tego tematu, o którym będziemy mówili. Raczej będziemy starali się przybliżyć naszą sytuację obecnie w pandemii i także podzielić się z wami czymś, co nam pomoże znaleźć właściwy kierunek, czy jakby nabrać tego właściwego kierunku. Bo ten czas, który jest teraz, już tam jakiś czas, od właściwie rok już teraz będzie w marcu, kiedy przeżywamy tą rzeczywistość inaczej, ja nazywam ją naszą pandemią. Teoretycznie w tym czasie dużo się działo, ale teraz tak mam przynajmniej takie wrażenie, że przez ostatni okres mamy więcej czasu. Więcej czasu dlatego, że mamy ograniczoną aktywność i prowadzimy bardziej stacjonarny tryb życia. Mówię teoretycznie, dlatego że oczywiście bardzo dużo zależy od naszej organizacji i od różnych czynników zewnętrznych. Jak to się nam przekłada na praktykę, to już chyba trzeba sobie odpowiedzieć indywidualnie. To z jednej strony. A z drugiej strony też jesteśmy w takiej sytuacji, w której bardziej niż wcześniej jesteśmy podłączeni do mediów. Bardziej niż wcześniej, wydaje mi się, korzystamy z tego środka przekazu. Też wiele informacji do nas dociera, różnych informacji, informacji też pełnych emocji, też budzących jakiś niepokój. Do tego dołącza się jeszcze takie dla tych, którzy mają swoich bliskich na co dzień bliższe, przebywanie przez dłuższy czas razem z domownikami. Jakby to wszystko pokazuje, że szukamy wyciszenia. Niektórzy nawet mówią, że desperacko już szukają wyciszenia. Szukają wyciszenia, więc potrzeba nam medytacji. Ale tak się zastanawiałem, no bo tak, czas mamy, teoretycznie oczywiście, motywację do tej potrzeby wyciszenia też mamy, potrzebę z modlitwy, potrzebę też zrozumienia mamy. I niezależnie teraz od tego, jak to nam wychodzi w praktyce, jeśli ktoś ten czas wykorzystał i czy znalazł, odnalazł się w tym czasie, jak zintensyfikował swoją praktykę, to dobrze. Bardzo się cieszymy z nim. Natomiast też walczymy z tymi, którzy walczą o tą praktykę cały czas. Co jest takiego, co nam przeszkadza? Czas mamy, potrzebę mamy, okoliczności są sprzyjające. Co jest takiego, co nam uwiera, co powoduje, że ta medytacja mimo wszystko jest pewnym wyzwaniem i też w samej praktyce nie jest wcale tak łatwo, tylko jest jakieś zmaganie. Niezależnie od tego, jak to tam się odnajduje w tej praktyce, nazwałem sobie, że przeszkadza nam taki oścień, który można nazwać kondycją humusa. Tak sobie to nazywam, kondycja humusa. Humus po łacinie to jest proch, ziemia, pyłek, to wszystko, co jest ziemskie, stąd bierze się słówko humilitas, czyli pokora, wszystko to, co jest związane z ziemią, tym, to jest związane z tym doświadczeniem z ziemskim. To co to znaczy kondycja humusa? Kondycja humusa to jest doświadczenie nas, czyli człowieka, który jest rozpięty w wymiarze horyzontu, czyli w wymiarze tego, co jest dookoła niego, co do niego dociera w tej rzeczywistości, w jakiej żyje. Kondycja humusa. To, co ziemskie, mówi nam o tym, że jesteśmy zanurzeni w tę rzeczywistość horyzontu. W tej rzeczywistości tutaj, teraz doświadczamy słabości, lęku, egoizmu, grzechu, znikomości, upływu czasu, ale też doświadczamy radości, spotkania, miłości, empatii, życzliwości. To wszystko dokonuje się tutaj w naszym życiu teraz. Nie ma też żadnej innej przestrzeni, która by była bardziej wspólna wszystkim nam niż ta kondycja humusa. Nie ma bardziej wspólnej przestrzeni dla nas wszystkich niż ta kondycja człowieka rozpiętego w wymiarze horyzontu. I to doświadczenie jest takie, że jesteśmy tak bardzo w tej przestrzeni horyzontu i tak bardzo jesteśmy z tej przestrzeni horyzontu, że istnieje taka pokusa, żeby łatwo zapomnieć, że może istnieje jeszcze inny wymiar w tym naszym życiu. Mówię o tym dlatego, że to przekłada się na naszą praktykę. Jeżeli tak bardzo jestem w tym wymiarze horyzontu i jestem tak bardzo z tego wymiaru horyzontu, to gdzieś ulatuje mi ten wymiar Boga, który jest obecny. Nie mówię tutaj o tym, że nie wiem o Bogu, albo że zapominam, bo nie zapominamy o Bogu jako o takiej wyższej idei, która gdzieś tam nam przyświeca, ale chcę powiedzieć o takiej sklerozie serca. Skleroza serca, która polega na tym, że tracę albo brakuje mi takiego żywego odniesienia do Boga, który jest obecny. Wiecie o tym, że my tu w ośrodku pielęgnujemy, czy nie, może nie, nie, nie tylko pielęgnujemy, ale też dużo mówimy o tym, że praktyka nasza jest drogą miłującej obecności, pielęgnowania tej miłującej obecności. I jednym z takich największych trudności to jest właśnie ta skleroza, to, że my w pewnym momencie gubimy ten wertykalny wymiar naszej egzystencji i tak bardzo zanurzamy się w tym wszystkim, co jest wokoło, że nawet siadając do medytacji, to wszystko jest z nami. To wszystko jest z nami. Im bardziej to jest zredukowane tylko do tego, co jest, co doświadczamy, tym paradoksalnie rodzi się wyobcowanie z tego. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale ta pandemia też pokazuje, że im więcej jesteśmy w tych mediach, im więcej jesteśmy w informacjach, im bardziej jesteśmy w tej rzeczywistości, którą nie rozumiemy i która się tak zmienia i na którą może się frustrujemy, czyli tak najbardziej, mówiąc innymi słowy, im bardziej jesteśmy w tej rzeczywistości, tym bardziej się czujemy z niej wyobcowani. Im bardziej się nią zajmujemy, tym bardziej czujemy jakiś dystans, jakąś acedię, takie zakwaszenie, takie zagubienie w tym wszystkich sprawach doczesnych. I to się naturalnie to się przejawia też w naszej praktyce medytacji, bo chcieliśmy znaleźć jakieś właśnie odbicie, odskocznie i właśnie siadamy na poduszkę, zamykamy oczy, chcemy powrócić do obecności i jest bardzo trudno. Ponieważ właśnie tak bardzo ten wymiar nas pochłonął, tak bardzo nas zajął, a jednocześnie pokazał nam, że im bardziej się nim zajmujemy, tym bardziej jesteśmy z niego wyobcowani. Przedziwne, nie? Im bardziej się tym zajmuję, im bardziej mnie to pochłania, tym bardziej czuję się od tego wyobcowany. Dlatego jednym z takich ważnych dzisiaj rzeczy w praktyce szczególnie, żeby zwrócić na to uwagę, jest żywa pamięć serca o Bogu. Szczególnie to jest ważne dzisiaj, kiedy mamy tyle właśnie różnych informacji sprzecznych, które do nas docierają. Często też zadajemy sobie pytanie, co z tym wszystkim robić, jak sobie z tym wszystkim radzić, z tymi różnymi wymiarami naszej egzystencji, także z naszym funkcjonowaniem w Kościele może. Myślę, nawet może nie myślę, tylko jestem bardzo przekonany, że jeżeli będziemy szukali rozwiązań tylko i wyłącznie w tej wymiarze horyzontu, to obawiam się, że to jest skazane na niepowodzenie. Więc szukając wyciszenia, szukając spokoju, szukając jakiegoś azymutu w swoim życiu, wracamy do praktyki duchowej naszej, siadamy, ale nie siadamy ze sobą sami. Nam się tak wydaje. Siadamy w tym humusie, siadamy siadamy w humusie, czyli w tym doświadczeniu tego wszystkiego, co takie właśnie ziemskie i dotykalne, z tym siadamy w tym własnym potoku myśli. To wszystko powoduje teraz, też rzutuje na to, jak ja patrzę na rzeczywistość. Nie? Czy widzę rzeczywistość tylko taka, jaka do mnie dociera, czy może patrzę przez pryzmat obecności Boga, ale to o tym za chwilę. Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, bo na razie to tak jest tylko o humusie, o ziemskości, o horyzoncie, o rozpięciu, o trudnościach. Ale jest też dobra nowina w tym wszystkim. Dobra nowina jest taka, którą przeczytałem w naszej regule świętego Benedykta, bo teraz mam troszkę więcej czasu, więc bracia proszą mnie też, żebym trochę do tej reguły się odnosił, co dla mnie jest niezwykłym darem, bo mogę przeżywać drugi nowicjat i wracać do tekstów, które już dawno temu czytałem i teraz na nowo je odczytywać. I właśnie w regule święty Benedykt mówi, że Bóg widzi ten nasz, tą naszą kondycję humusa. Bóg widzi to nasze rozpięcie w wymiarze horyzontu i Bóg widzi, że to wszystko się odkalkowuje czy odbija jak zwierciadle w naszych myślach, w naszej głowie. To właśnie chce nas nauczyć prorok, czy cytuję regułę. Tego właśnie chce nas nauczyć prorok, gdy ukazuje nam Boga zawsze obecnego w naszych myślach. Zawsze obecnego w naszych myślach, mówiąc: Boże, co przenikasz serca i sumienia, a na innym miejscu myśli człowiecze są Panu znane i gdzie indziej jeszcze z daleka myśli moje pojmujesz oraz myśl człowieka będzie sławić Ciebie. Benedykt mówi, że Bóg przenika nasze myśli. Tu cytuję Psalm 7. Mówi też o tym, że Bóg je zna. Zna te wszystkie nasze myśli. Patrzy na tą kondycję humusa. 94. Psalm 94. Jeszcze dobitniej mówi, że Bóg z daleka pojmuje te myśli. Psalm 139. Dobra nowina jest taka, że Bóg widzi, jak bardzo reinterpretujemy tę rzeczywistość w naszej głowie. Że On jest obecny w tym doświadczeniu. Widzi tą rzeczywistość w naszej głowie. Wie, jak bardzo ten humus, ten pył codzienności nas przykrywa i czyni nas ciężkimi. Ciężkimi, także ściąga nas w dół. Ściągając w dół, rodzą się ponure myśli. Lubię to nazwać, bo to nie są złe myśli, to nie są jak, to są ponure myśli. Ponure myśli, które są o świecie, o innych, o Bogu, o sobie samym, ponure myśli. Im bardziej ten humus nas dotyka, im bardziej się w niego zanurzamy, tym bardziej ta kondycja, jesteśmy bardziej jeszcze obciążeni, ściągnięci w dół do ponurych myśli. Ponure myśli nie są znakiem spoczynku w Bogu, nie są znakiem tego, że mam odniesienie do Boga. One są raczej znakiem tego, że bardzo jestem przytłoczony tym wymiarem rzeczywistości zewnętrznej. I dlatego Benedykt, mówiąc o tym, że Bóg przenika myśli, znaje, mówi jeszcze, cytując Psalm 75, żeby myśl człowieka sławiła Boga. Jest to taki wymiar niezwykłe, bo zobaczcie, mówimy na razie o tym wymiarze horyzontu, w którym chcąc, nie chcąc, te myśli też się tutaj kołują. Jeżeli one się kołują, to właśnie trudno jest z tego wyjść. Dlatego Benedykt radzi, żeby myśl człowiecza sławiła Boga, czyli jakby wyszła do góry, nie zajmowała się tylko tą rzeczywistością, ale odnosiła się do Boga, czyli wzniosła się ku innej rzeczywistości niż tylko to, w czym egzystuje. To jest ten model wstępowania i zstępowania, który często się pojawia w duchowości, zwrócenia ku górze, żeby Bóg mógł zejść na dół. Bóg schodzi do nas na dół, żeby nas pociągnąć ku górze. Jest takie wzajemne spotkanie w tym ruchu wstępowania i wstępowania. ten ruch, ten model wstępowania i wstępowania, on jest bardzo adekwatny także do naszych myśli. Im więcej tych myśli wstępujących w dół, im więcej tych myśli wstępujących w dół, tym większe zajmowanie się tym, co tylko horyzontalne, i to wszystko staje się ponure. Myśli stają się ponure, rzeczywistość staje się ponura. Im więcej jest myśli, które ciągną ku górze, do Ojca Światła, do tego, który jest sam Panem, tym bardziej otwierają nas na inny wymiar. I tu jest to, o czym, na co zwracamy uwagę. Chodzi nie tylko o jakieś tam siedzenie, nie tylko o to, żeby szukać desperacko wyciszenia. Bo jeżeli ja szukam desperacko wyciszenia w sobie samym, to go nie znajdę, dlatego że mam kondycję humusa. Jeżeli ja szukam desperacko wyciszenia na tym głębokim poziomie, takiego wyciszenia, które będzie ze mną niezależnie od okoliczności, to nie znajdę tego w wymiarze horyzontu, ponieważ on pochodzi z góry. I stąd chodzi o to, żeby w tej naszej praktyce zwrócić uwagę na to, co nazywamy pielęgnowaniem obecności Bożej. Bo ostatecznie i mój los, i wasz los, i los całego świata, i nasza pandemia kochana, wszystko jest w rękach Boga. Chodzi o to, żeby pielęgnować tą relację.
W tej rzeczywistości horyzontalnej, czy rzeczywistości humusa, pewnie wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy o tej kondycji, o której tutaj Maksymilian powiedział. Ale w tej naszej rzeczywistości istnieje wiele różnych tradycji medytacyjnych i ludzie sięgają po nie, szukają często właśnie wyciszenia, jakiegoś zatrzymania, jakiegoś detoksu. Ale kiedy my spoglądamy na naszą tradycję medytacyjną, to najgłębszym źródłem uspokojenia w takim wymiarze duchowym, psychicznym, egzystencjalnym, można powiedzieć integralnym, jest relacja z Bogiem. To z tą relacją idziemy poprzez labirynt naszego życia, w którym jest miejsce na ciemność, na niepokój, na jakieś zaułki, oczywiście także na jasne punkty, na to, że dzieją się tam mniejsze i większe oświecenia, ale to jednak jest ciągle labirynt. My nie mamy w sobie zdolności do tego, żeby ten labirynt przejrzeć, zrozumieć, wyjaśnić. On po prostu taki jest. Natomiast ta relacja z Bogiem jest tak istotna, że ona ten labirynt pozwala nam przejść ostatecznie szczęśliwie. Pozwólcie, że podzielę się pewnym doświadczeniem, być może wielu z was miało albo ma podobnie. Otóż dawno, dawno temu, kiedy reflektowałem nad tym labiryntem życia, gdy przyglądałem się temu, co przeżywam, zwłaszcza w takim wymiarze wewnętrznym, właściwie uznałem, że w swoim wnętrzu odkrywam taki własny, prywatny argument za istnieniem Boga, w cudzysłowie. Ponieważ narzucało się, odkąd pamiętam, w moim wnętrzu pragnienie Boga, potrzeba Boga. Ja absolutnie byłem pewny i jestem tego pewny do tej pory, że ta potrzeba Boga jest dopełnieniem mojej natury i tego mojego funkcjonowania w tym labiryncie życia. Bez tego bym nie mógł funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Byłoby mi bardzo, bardzo trudno. Ale to, co jest najciekawsze, to na co chcę zwrócić uwagę, to, że to odkrywamy w wymiarze wewnętrznym. Narzuca się pragnienie, narzuca się tęsknota, narzuca się ta potrzeba. I to nie jest relacja w takim wymiarze właśnie horyzontalnym do drugiego człowieka. To jest coś zupełnie innego, coś o takim charakterze absolutnym czy totalnym. To jest relacja do tego, który wyrasta poza tę rzeczywistość stworzoną, często roztrzaskaną, którą trudno jakoś uspójnić, poza tą niepojętą rzeczywistość, której ja właśnie jako humus ze swoim małym rozumkiem próbuję jakoś oświetlić tą rzeczywistość i nie mogę w takim wymiarze ostatecznym. A jednocześnie jest to relacja do tego, który mnie przenika, mnie niesie, tak jak niesie całą rzeczywistość i to napawa rzeczywiście ostatecznie taką pogodą ducha i, i ufnością. To jest relacja wreszcie do tego, kto jest nadzieją, że choćbym był nie wiem w jak ciemnej dziurze, choćbym nie wiem, jakie świństwa w życiu narobił, to mam przekonanie, że ten, ku któremu jest skierowana moja relacja, mnie przyjmie, że przyjmuje mnie takiego, jakim jestem, a jednocześnie z tej relacji czerpię siłę do tego, żeby być lepszym człowiekiem, żeby przemieniać swoje życie, żeby no, nadawać w tych wymiarach, jak mogę je pojmować, sens. A jednocześnie on sam jest reprezentantem tego wszystkiego, za czym tęskni moje serce, to wewnętrzne pragnienie za pełnią prawdy, za pełnią miłości, wolności, coś, co w gruncie rzeczy jest takim nośnikiem i paliwem też dla naszego życia. I wreszcie on jest sensem, sensem, dzięki któremu wierzymy, że to, co w tym wymiarze humusa, w tym wymiarze labiryntu, gdzieś w końcu ostatecznie ma sens i on jest tym gwarantem, który daje życie, że w momencie, kiedy ta rzeczywistość humusa się skończy, to ta rzeczywistość labiryntu będziemy mogli naszego życia przejrzeć. I w tym poszukiwaniu też relacji jako tego najważniejszego jakby czynnika mojego życia bardzo ważnym było odkrycie postaci Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że uświadomiłem sobie, że ta relacyjność Boga do mnie, ona się przede wszystkim ujawnia w takich dwóch aspektach tego trudnego labiryntu, mianowicie dwóch punktach takiej ciemności, mianowicie cierpienia i śmierci, wobec których my pozostajemy bezradni. I to rzeczywiście jest czymś pociągającym i pozwalającym mieć nadzieję, że z tego labiryntu życia, tak jak on wyszedł, tak my też kiedyś wyjdziemy. Dlatego uznanie tej relacji, pielęgnowanie tej relacji do Boga w wymiarze medytacyjnym jest źródłem ostatecznie najgłębszego pokoju. No jest relacja do Boga, chociaż właściwie, kiedy my mówimy słowo Bóg, to właściwie powinniśmy za chwilę wypłukać usta, bo to wyrażenie jest tak pojemne, tak głębokie, że to powiedzenie wypłukać usta, kiedy wypowiadasz słowo Bóg, to ono cię uczy też stawania wobec kogoś, kto jest absolutnie niepojmowalny i jednocześnie to, co my praktykujemy w naszej medytacji, jest godny milczenia, godny miłosnego milczenia. Akurat w tym jesteśmy dość dobrzy, w tym milczeniu, bylebyśmy też umieli milczeć wewnętrznie. Niestety jest tak, że my sami siebie nie pojmujemy, sami dla siebie nie jesteśmy wyjaśnieniem. I najlepszym tego przykładem no, były takie trudne wydarzenia, które wydarzyły się w naszym też środowisku, mianowicie to, że były osoby jakoś związane z naszym środowiskiem, które po prostu odebrały sobie życie. To są gdzieś jakieś takie doświadczenia ostatecznie nie tak dawne, trudne i nie znamy odpowiedzi satysfakcjonujących, dlaczego te osoby w tym labiryncie swojego życia znalazły się w takich ciemnych punktach, w takich zaułkach, w takich lejkach, które spowodowały, że one nie widziały już światła, nie widziały, albo ta relacja do Boga nie była na tyle silna, żeby uznali, żeby dalej żyć. Być może, wiesz, jestem w stanie też sobie wyobrazić, że ta relacja do Boga też mogła spowodować, że oni po prostu przerwali swoje życie, choć jakkolwiek to brzmi w sposób może szokujący dla kogoś. Ale my też w takich trudnych sytuacjach, labiryntach naszego życia nie musimy być akwizytorami Pana Boga, nie musimy być rzecznikami Pana Boga. Że ta relacja, ostatecznie miłosna relacja, pełna ufności i pogody ducha, pozwala nam na to, że możemy zamilknąć wobec takiej świętej niewiedzy. Świętej niewiedzy, która pozwala nam po prostu być z nadzieją, że On wie, że to nasze nie wiem przybliża nas ostatecznie do Jego wiem i to kiedyś Jego wiem będzie nam bliskie. Ja przywołałem tę metaforę labiryntu oczywiście specjalnie. Tak rzeczywiście postrzegałem swoje życie i tak je postrzegam też, ale też z jeszcze jednego powodu. Mianowicie chcę się odwołać do mitu, w którym bardzo ważną rolę odgrywa nić. Na pewno znacie ten mit grecki, nić Ariadny. Ariadna daje tę nić Tezeuszowi i Tezeusz ma zadanie wejść do labiryntu, nie zginąć tam, wykonać określone zadanie i szczęśliwie wrócić. I tak się też dzieje. Labirynt to obraz naszego życia. Ta nić to jest obraz relacji naszej do Boga. Ona zawsze nadaje nam kierunek, zawsze nam wyciąga z tej rzeczywistości humusa, jest nadzieją, jest siłą, jest energią. My możemy nadawać kierunek naszemu życiu dzięki tej relacji. Oczywiście jest też troska o to, żeby ta relacja, tak jak nić, była trwała. Tak? Nić ma dwa końce. Dobrze, żeby ta nić nie była cieniutka, bo jeżeli będzie cieniutka, to ją łatwo zerwać. Jeśli zatroszczymy się, żeby ona była bardziej stabilna, trudniej taką nić zerwać. Sznur to właściwie niemożliwe. Linę to absolutnie. Ale to wszystko dzieje się w naszej praktyce medytacyjnej. Dzięki praktyce medytacyjnej możemy w tym wzrastać i powodować, że ta nić relacji do Boga staje się bardziej trwała, bardziej stabilna i po prostu nas niesie. My w naszej książce Medytacja Droga Miłującej Obecności w pewnym miejscu bardzo subtelnie, delikatnie przywołujemy tę nić Ariadny i mówimy tam o słowie, które jest jak nić, ono nas prowadzi do źródła. No bo tak to jest w naszej praktyce, że powtarzamy formułę, powtarzamy słowo i ono nas prowadzi. Ono jest takim żywym urzeczywistnieniem tego, o czym mówimy tutaj, tej rzeczywistości wertykalnej, Bożej, która nas przenika. Ona jakby rozłupuje ten humus myśli, które są jak taki czerep i przebija się i jakby ustanawia nową rzeczywistość. Kiedy mówimy o słowie, to tak naprawdę, żeby to powiedzieć precyzyjnie, to właściwie słowo wskazuje na coś głębszego, właśnie na relację do Boga. Bo może być w naszej sytuacji medytacyjnej też taka rzeczywistość, że gdzieś to słowo odchodzi, ale relacja wciąż trwa, bo po prostu chcemy zamilknąć. Trochę jak w starym dobrym małżeństwie rozumiemy się bez słów, ale też może być w młodym dobrym małżeństwie i też może być rozumienie się bez słów, a może być też taka przestrzeń, że nie rozumiemy się bez słów i to nierozumienie się, danie sobie przestrzeni do tego, żeby być w pewnej niewiedzy, jest też w porządku. Słowa tu żadne nie pomogą, więcej słów tu nie pomoże. To przestrzeń do tego, żeby być też w pewnej niewiedzy jest czymś cennym, zwłaszcza wobec niepojętego Boga. Swego czasu, kiedy zastanawiałem się, czy w naszej tradycji chrześcijańskiej można znaleźć odniesienie do tej nici z mitu greckiego, to rzeczywiście znalazłem coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Tu się też trochę odsłonię, ponieważ w Starym Testamencie, być może macie też swoje ulubione księgi, w Starym Testamencie moją ulubioną księgą od zawsze była Księga Koheleta. Do tego stopnia ja byłem zafascynowany Księgą Koheleta, że w pewnym momencie, to było w okresie, kiedy byłem w seminarium u werbistów, zacząłem się uczyć na pamięć tej Księgi Koheleta, więc nawet współbracia zaczęli mnie nazywać Kohelet albo Gucia Kohelet. Miałem takie przezwisko. Bo uczyłem się tej Księgi Koheleta i wtedy bardzo mnie zafrapowały te słynne słowa, które są jak refren, prawda? Pogoń za wiatrem, marność nad marnościami. No nie w tym sensie, że byłbym jakiś taki, prawda, przyduszony wtedy i teraz, no ale wskazywało to na tą rzeczywistość humusa, no taką przemijającą. Natomiast swego czasu w tej księdze Koheleta odkryłem wiele, wiele innych też sensów. Jest tam pewne króciutkie zdanie, krótkie wyrażenie. Ono jest w gruncie rzeczy przysłowiem ludowym. Mianowicie w 4 rozdziale Księgi Koheleta jest takie wyrażenie: sznur potrójny niełatwo się zerwie. W momencie, kiedy ja przeczytałem to wyrażenie sznur potrójny niełatwo się zerwie, od razu miałem wgląd w nasze doświadczenie medytacyjne, o czym zaraz powiem. Na jakiej zasadzie nasza praktyka medytacyjna ten sznur potrójny niełatwo się zerwie? Powiem wam tylko, że to proste wyrażenie, być może dla wielu z was zupełnie nowe, że ono funkcjonuje w Księdze Koheleta, w Piśmie Świętym. Jasne, tych zdań jest przecież mnóstwo. Ono oczywiście jest pociągające ze względu na troistość. Tak? W Biblii, w tradycji chrześcijańskiej Troistość, Trójca, wiadomo, to jest obraz doskonałości, obraz pełni. Ale wyobraźcie sobie, że kiedy no, Księga Koheleta mnie pociągała, szukałem różnych komentarzy, byłem zaskoczony, że to krótkie zdanie, sznur potrójny niełatwo się zerwie, ma tak wiele, wiele różnych znaczeń, komentarzy przez całe długie wieki. Oczywiście sznur, tak jak nić, ale sznur tutaj bardziej do nas przemawia, łączy, buduje coś stabilnego, unieruchamia, by przejść do tego, o czym mówimy, stabilizuje nas wewnętrznie, powoduje, że jesteśmy w takim wewnętrznym związaniu, ostatecznie w takim zatrzymaniu i uspokojeniu. To jest pewien paradoks, jesteśmy wewnętrznie związani. Ktoś mógłby powiedzieć, jaka to trudność, może dla kogoś to jest jakieś ograniczenie. Paradoks tej relacji do Boga i przebicie się przez tą rzeczywistość humusa jest taka, że kiedy jesteśmy w tym wewnętrznym zatrzymaniu, to właśnie wtedy dzieje się wolność. To właśnie wtedy dzieje się uspokojenie. To właśnie wtedy rodzi się też ta nadzieja, że ten, z którym jesteśmy związani, wyprowadzi nas z tych różnych zakamarków tego labiryntu. Sznur potrójny niełatwo się zerwie. Co miałem na myśli i co mam na myśli do tej pory? Praktykę medytacyjną indywidualną, praktykę medytacyjną w grupie i praktykę medytacyjną na sesji medytacyjnej. Te trzy wymiary. My często o nich z Maksymilianem mówimy w różnych kontekstach, że jeżeli gdzieś mamy taką możliwość, żeby te trzy rzeczywistości pielęgnować, to ta nasza droga medytacyjna będzie stabilna, będzie wzrastała, ona będzie coraz bardziej silna. Z tych trzech form praktyki najistotniejszą jest oczywiście ta indywidualna. Dlaczego? Ponieważ zarówno praktyka w grupie, czy praktyka już zwłaszcza na sesji medytacyjnej, także taka, jaką mamy tutaj, ona jest w pewnym sensie pewną namiastką tego, o czym mówimy, kiedy mówimy sesja medytacyjna, to zarówno praktyka w grupie i na sesji medytacyjnej, one są po pierwsze od święta, od pewnego czasu, od czasu do czasu, nie zależą od nas i też cykl jest dość odległy, nawet jeżeli mówimy tutaj o cyklu takim tygodniowym czy dwutygodniowym. Natomiast jeśli chodzi o praktykę indywidualną, ona jest zawsze z nami. Mamy więcej czasu. Możemy oczywiście wykorzystywać ten czas na nasze doświadczenie medytacyjne. I oczywiście to jest wielka zachęta, żeby to robić. Z tych wszystkich kiedyś komentarzy, które przeczytałem do tego krótkiego wyrażenia, sznur potrójny, niełatwo się zerwie. Zwróćcie uwagę, on się może zerwać. On się może zerwać i pewnie mamy takie doświadczenie, że jeżeli gdzieś odchodzimy od naszego życia duchowego, życia modlitwy, no to ten sznur nawet potrójny, nawet te rzeczy, w których żeśmy wzrastali, to może jakoś nas mocno rozdzielić. Gdybym miał sam sobie powiedzieć, co jest najistotniejsze w tej relacji, to absolutnie modlitwa w przeróżnych jej formach, także w doświadczeniu medytacyjnym. To jest coś ze wszystkich praktyk duchowych, jakie są dostępne, możliwe, ćwiczeń estetycznych. Modlitwa to jest ta nić, to jest ten sznur, to jest to słowo, które z tej rzeczywistości humusa nas wybija i też przemienia. Ale tak jak powiedziałem, wielu ludzi komentowało to proste, krótkie wyrażenie w bardzo różny sposób. I wyobraźcie sobie, że właściwie pokochałem tego człowieka, chociaż go nie znam, bo to jest cysters angielski z XII wieku, Gilbert Schoyland. Komentując to wyrażenie, sznur potrójny, niełatwo się zerwie, powiązał to z Księgą Pieśni nad Pieśniami, gdzie oblubieniec potrójnie woła oblubienicę, ukochaną. Przyjdź. Przyjdź z Libanu, zejdź. Oblubieniec woła oblubienicę potrójnie, czyli w sposób pełny, w sposób doskonały. Bóg przyzywa w pragnieniu, w tęsknocie, w potrzebie. A my na to odpowiadamy w naszej potrójnej formie praktyki, indywidualnej, w grupie, co jest oczywiście utrudnione, ale wiem, że się w Polsce w różny sposób dzieje. No i na sesji medytacyjnej, chociażby takiej jak ta. A w tej relacji, która się wydarza w labiryntach naszego życia, oczywiście ta historia jest dla każdego różna, to ta nić relacji, ten sznur relacji niech oczywiście będzie jak najbardziej silny, jak najbardziej mocny. I pozwólcie, że w tej części zakończę modlitwą Gilberta z Hoyland. Moje własne tłumaczenie. Mam przekonanie, że ono jest właściwe, ale jest to rzeczywiście piękna, piękna modlitwa. Panie, któryś rozpostarł sklepienie niczym namiot, pozwól mi doświadczyć Twojego spokojnego i dodającego otuchy przyjścia. Delikatnie rozciągnij skórę mojego serca, które zestarzało się od bezwładu, spraw, że znikną z niego zmarszczki, usuń bruzdy, które go przeorały, zwiększ jego pojemność. Ponieważ bez miary Cię pragnę, bez miary Cię chwytam, niech ta święta chciwość uczyni mnie jeszcze bardziej zdolnym do przyjęcia Ciebie. Gilbert z Hoyland. Dariusz Hyber się pod tym podpisuje. Nie wiem, czy ojciec Maksymilian.
Tak, ojciec Maksymilian się też podpisuje dwoma rękami i kontynuuje też tą modlitwę, przytaczając psalm 131, który jest takim psalmem wskazującym cel, że humus, kondycja humusa, ona suponuje, wymaga od nas takiej postawy humilitas, czyli pokory wobec Boga, tak jak w tej modlitwie, żeby znaleźć ten odpoczynek. Psalm 131. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie. Wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, odtąd i aż na wieki. Ten psalm 131, on w niektórych tłumaczeniach ma taki tytuł Spoczynek w Bogu. I właściwie to jest kwintesencja tego, o co chodzi. Nie chodzi nam o święty spokój. Nie chodzi nam o desperackie poszukiwanie wyciszenia. Nie chodzi nam o relaksację. Chodzi nam o spoczynek w Bogu. Chodzi nam o to, żeby nie próbować na własną rękę, o własnych siłach tylko poddać się, tak jak niemowlę u swej matki, żeby wprowadzić ład. W praktyce to oznacza takie delikatne, łagodne, adoracyjne powracanie do obecności poprzez słowo. Im mniej myśli, które ściągają w dół, tych ponurych, i mniej tych, które krążą wokół horyzontu, a bardziej ta myśl wznosi się ku Bogu, tym więcej tego ładu jest tu wprowadzone. Na początku przytoczyłem ten fragment z reguły, w którym Benedykt mówi dobrą nowinę, że Bóg widzi naszą kondycję, widzi tą reinterpretację rzeczywistości w naszej głowie, schodzi, zna z daleka te myśli. Jednocześnie Benedykt mówi, teraz chodzi o to, żeby myśl człowiecza sławiła Boga, żeby teraz moja myśl wzniosła się ponad to i dotarła do Niego. Tak jak Bóg schodzi do mnie, tak ja wznoszę się ku Niemu. To, co chcemy Wam zostawić z tej konferencji, to właśnie to pielęgnowanie tej żywej pamięci o Bogu, pielęgnowanie tej relacyjności cały czas. To nie jest kwestia tylko mnie samego. To jest kwestia tego, żeby wprowadzić ład w swoją duszę, to znaczy znaleźć spoczynek w Bogu. Mamy nadzieję, że to rzuca pewne światło na tą rzeczywistość, ponieważ chcemy zakończyć tym takim bardzo, bardzo dającym nadzieję stwierdzeniem. i nasze życie, i Darka, i moje, i tutaj zgromadzonych dyrektorów technicznych, i wszystkich innych, i was wszędzie tam w Polsce, i za granicą, na Słowacji, i w Chorwacji, gdziekolwiek tam jesteście, się z nami łączycie. I nasza pandemia, i tu, i w Polsce, i w Australii, i na Księżycu, gdziekolwiek, wszystko jest w rękach Boga. I teraz to, o co chodzi, to żeby po prostu zostawić siebie w tych rękach Boga, żeby za bardzo nie próbować zajmować się i naprawiać rzeczywistości dookoła, tylko żeby rzeczywiście pierwsze, co zrobić, to wprowadzić ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Złóż nadzieję w Panu, odtąd i aż na wieki. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękujemy.